Rodzina 33. Dzień 30. Zawierzenie świętej rodzinie naszej relacji małżeńskiej oraz daru sakramentu małżeństwa. Podsumowanie drugiego tygodnia. Wprowadzenie. To wszystko, czym jest małżeństwo i rodzina w swej istocie, ma swoje źródło w Bogu. Zbliżając się do Boga, odkrywamy głębsze znaczenie przyrzeczeń małżeńskich oraz możemy zaczerpnąć mocy potrzebnej, aby te przyrzeczenia wypełnić. Im pełniej będziemy przyjmować miłość, tym pełniej będziemy ją mogli dawać. Kontemplując Boga, który jest wspólnotą, uczymy się być wspólnotą jako małżeństwo. Niech codzienne pogłębianie relacji z Bogiem sprawi, że to, co ślubowaliśmy w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa, będzie się w naszym życiu każdego dnia wypełniać. Niech relacja z Bogiem daje nam siłę, aby codziennie podejmować trud wzrastania w miłości. Świadectwo świętych i mistyków z Dzienników Duchowych Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus: nie sądź, że jeśli otrzymam od Ciebie jakiś dar miłości, większy niż zazwyczaj, to może Twoje serce odpocząć w bezruchu. Żaden Twój dar miłości nie jest wystarczający, skończony i nigdy nie zaspokoi mojego serca spragnionego Twojej miłości. W miłości nie ma daru dokonanego. Miłość jest ogniem, który zawsze musi być żywy, podsycany, karmiony. Im większy ogień zapłonie, tym więcej paliwa potrzeba. Miłość potrzebuje czynów, wołania serca, pragnienia, ciągle coraz większego. Do zatracenia się, do zapomnienia o sobie, do szaleństwa ofiary z siebie, ciągle do ostatniego tchu, do ostatniej sekundy życia. Miłość jest życiem intensywnym, pełnym, zaspokajanym aktywnością. I nigdy nie będzie jej dosyć, dopóki nie spocznie w Bogu, Stwórcy swoim, który jest miłością. Tylko tu jest Twoje miejsce i tylko tu musisz być w każdej chwili, coraz bardziej, coraz pełniej, dopóki nie połączysz się z miłością, która Cię stworzyła. Dopóki nie powrócisz tu, skąd wyszłaś. Miłość jest drogą, na której nie ma miejsca na odpoczynek. Nie ma przystanków, jest nieustanny ruch albo w jedną, albo w drugą stronę. Jest to ruch przyspieszony. Im jesteś bliżej, siła mojego przyciągania jest większa i trzeba się jej poddać, by cię unosiła coraz wyżej, coraz prędzej. Kto ma, temu będzie dodane. Każdy twój opór sprawia ból. Każde zatrzymanie powoduje ruch odwrotny, oddalający coraz bardziej. Kto nie ma, temu odbiorą to, co mu się wydaje, że ma. Życie jest drogą, czas jest drogą. Wszystko jest drogą, która prowadzi do mnie lub oddala. Każdy twój czyn, myśl, pragnienie jest poddaniem się mojej przyciągającej sile miłości lub oporem wobec niej, przylgnięciem do mnie lub odwróceniem się. Nic w Twoim życiu nie jest obojętnie, zupełnie nic. Dlatego wszystko trzeba mi oddać. Poddać mojej sile miłości oczyszczającej i przemieniającej, która unosi Cię ku niebu życia we mnie. Potrzeba Twojego wysiłku, wołania, pragnienia. Bo miłość jest relacją wzajemną. Jest życiem z kimś, dla kogoś. Nie ma miłości samej dla siebie. Życie samemu dla siebie jest śmiercią, jest unicestwieniem. Bóg, który jest miłością w Trójcy Świętej, jest miłością Ojca, Syna i Ducha, doskonałą miłością. Dlatego chociaż trójosobowy jest jeden. Kłamie ten, kto mówi, że mnie kocha, a odsuwa się od bliźnich. Tam, gdzie nie ma miłości dla innych, nie ma miłości wcale. Tam, gdzie nie ma czynu objawiającego miłość, nie ma miłości wcale. Czynem jest wszystko, co darowujesz sercem, dłońmi, umysłem, by świadczyć dobro, by je pomnażać. Czynem najszlachetniejszej miłości jest dar z siebie. Spełnieniem miłości jest wzajemny dar z siebie. Pełnią miłości jest całkowity wzajemny dar z siebie. Ja, Jezus, ci to mówię, który jest darem Boga dla ciebie, który oddałem życie za życie twoje. Pytania do osobistej refleksji. Pytanie pierwsze. Co poruszyło cię najbardziej w drugim rekolekcyjnym tygodniu poświęconym relacji małżeńskiej? Co możesz zrobić, aby to wydało w twoim życiu trwały owoc? Pytanie drugie. Wyobraź sobie, jak wyglądałaby twoja wymarzona relacja ze współmałżonkiem, współmałżonką. Pomyśl nad tym chwilę. Zastanów się też, o jakiej relacji między wami, twoim zdaniem, mógłby marzyć Bóg. Jak myślisz? Czego by pragnął najbardziej? Pytanie trzecie. Jaki fragment przysięgi małżeńskiej spełniasz twoim zdaniem najsłabiej? Przeczytaj przysięgę, wybierz ten fragment i pomyśl, jak mógłbyś tę część przysięgi lepiej wypełnić. Jeśli chcesz, zanotuj swoje odpowiedzi w swoim rekolekcyjnym dzienniku. Zadanie dnia. Przejrzyj treści drugiego tygodnia rekolekcji Rodzina 33. Jeśli masz notatki, zajrzyj do nich. Pomódl się o światło i wybierz jedną rzecz, nad którą chcesz popracować w kontekście waszej relacji małżeńskiej. Postanów sobie, aby codziennie modlić się w tej intencji. Na fundamencie modlitwy możesz zaplanować, jakie działania podejmiesz i kiedy będziesz na to poświęcać czas. Pamiętaj, tylko decyzje zmieniają życie. Świadectwa i refleksje małżonków. Łukasz i Agnieszka. Mówi Łukasz. Wracamy do fundamentu relacji z Bogiem. Małżeństwo oparte na Jezusie Chrystusie jest zawsze pełniejsze. Dlaczego? Ponieważ w takim związku jest wtedy jedna osoba, która nigdy nie nawala, zawsze kochająca, miłująca i rozumiejąca. Mamy mnóstwo wad, zranień i jeśli siebie nie zaakceptujemy takimi, jakimi jesteśmy, to zaczynamy grać. Związek zaczyna być związkiem aktorskim, bo nie możemy być sobą. Warto pamiętać o tym, że podstawą jest Bóg i na nim budujemy fundament, na którym stoi nasze małżeństwo i nasz dom. Chcielibyśmy opowiedzieć o 7 cechach dobrego małżeństwa, opisanych przez Johna Gottmana. On, badając te małżeństwa przez lata, wyodrębnił 7 cech charakteryzujących małżeństwa, które nazwał Masters. Kiedy przeczytaliśmy sobie jego badania, okazuje się, że to wszystko, co on stwierdza, jest ewangeliczne. Wszystko jest oparte na miłości. Jeśli się kochamy, to wszystko zaczyna działać zupełnie inaczej. To jest bardzo spójne z Ewangelią. I dlatego jest w tym prawda. Pierwsza cecha dobrego małżeństwa to uaktualnianie mapy świata współmałżonka, mówi Agnieszka. Chodzi o to, że każdy z nas ma różne zainteresowania, zamiłowania. One się zmieniają z czasem. Są to takie sfery w życiu, które bardziej mnie pociągają, dla których chcę teraz więcej czasu poświęcić, które są dla mnie ważne. I uaktualnianie mapy świata oznacza, że interesuję się tym, co jest teraz ważne dla Łukasza, co lubi, co go interesuje. Tak jakby podążam za nim jako przyjaciel. Po prostu ciekawi mnie to i jest to dla mnie ważne, żeby wiedzieć, czym się interesuje, mówi Łukasz. Druga cecha to pielęgnowanie uczucia sympatii i podziwu do współmałżonka. Czyli nie przechodzimy ze stanu zakochania, który trwa krótko, do takiej codzienności: o matko, znowu żona, mówi Agnieszka. Tak, żona jest, bo jest, a my na co dzień robimy to, co do nas należy. Być może nawet bez takich negatywnych emocji, ale jest w takiej postawie pewien marazm, rutyna. Wtedy codzienność może nas łatwo prowadzić do wypalenia. Jak tego uniknąć? Bardzo dobrym zwyczajem jest po prostu zachwycać się swoim małżonkiem. I jeśli gdzieś to nam umknęło, to warto do tego wrócić. Dziękowanie za drobne rzeczy i zachwycanie się nimi, mówi Łukasz. Trzecia cecha to zwracanie się ku. Szczególnie nam, mężczyznom, może to sprawiać dużo trudności. Kiedy żona mówi, a wiemy, że przekazuje dużo komunikatów dziennie, to jestem zainteresowany tym, co ona mówi. Czyli kiedy ona zaczyna mówić, to zwracam się ku niej i nie udaję zainteresowania, tylko rzeczywiście jestem zainteresowany. Mówi Agnieszka. Taka dla mnie dobra rada, żeby tych komunikatów mniej przekazywać. Tak o 90% mniej. Jest szansa, że mąż coś tam wyłapie i zauważy, że do niego mówię. Mówi Łukasz. Czwarta cecha małżeństw Masters to ulegać wpływom małżonka. To znaczy, że jeśli małżonek się czymś fascynuje i argumentuje to, ukazując mi jakąś swoją wizję, to mogę dać się pociągnąć za tym, czego on pragnie, o czym marzy. Mówi Agnieszka. Moje rozumienie tej cechy idzie w trochę innym kierunku. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś sytuację i myślimy, w jaki sposób ją rozwiązać. Albo mamy jakiś pomysł na spędzenie dnia. Ja mam taki, a ty masz taki. I po prostu mówię. Dobrze, super. To zróbmy tak, jak ty wymyśliłeś. Jestem otwarta na to. Często świadomie wybieram to, żeby ulegać twoim wpływom, bo cię kocham. Fajnie, zróbmy tak, jak ty pomyślałeś. Mówi Łukasz. Dokładnie o to mi chodziło. Kolejna cecha to rozwiązywać problemy, które dają się rozwiązać. Piąta już cecha dobrego małżeństwa. W naszych domach jest mnóstwo drobnych konfliktów, konflikcików. Mówi Agnieszka. Konfliktów, ale też trudności, takich różnych rzeczy, które nie są zorganizowane, które nie do końca dobrze funkcjonują, które zostawiliśmy biegowi życia. U nas jest mnóstwo takich rzeczy. Mówi Łukasz. Można się łatwo domyślić, że w rodzinach wielodzietnych jest mnóstwo spontaniczności i dużo rzeczy leży jakby z boku. Tak jest po prostu. Kiedy równolegle wydarzy się wiele rzeczy spontanicznie, to wychodzi z tego taki ogólnie miszmasz. Dezorganizuje wszystko i jesteśmy sfrustrowani. A w zasadzie ciężko znaleźć winnego, bo tak jakoś wyszło. Szósta cecha dobrego małżeństwa to pokonaj paraliżujący konflikt. Są takie rzeczy, które są trudne, których być może nie uda się rozwiązać przez całe nasze życie. Możemy mieć dla przykładu taką różnicę zdań w ważnych, specyficznych obszarach, że jest to nie do pokonania, mówi Agnieszka. To mogą być też różnice sposobów bycia, które są dla nas ważne, a twój jest zupełnie inny. Taki przykład z naszego życia. Ty lubisz zostawać w domu, żeby odpocząć w sobotę, a ja lubię z dziećmi i z całą naszą rodziną gdzieś wyjść. Odpoczywamy w zupełnie inny sposób i to jest coś, na co nie znajdziemy kompromisu, bo zawsze jedno z nas będzie się czuć niekomfortowo. Chodzi o to, że taka sytuacja może dotyczyć rzeczy naprawdę ważnych i stać się prawdziwym impasem w małżeństwie. Może powodować dramaty i zgrzyty i teraz chodzi o to, żeby to pokonać, czyli nie rozwiązać. Bo być może nie da się tego rozwiązać, ale zapanować nad tym, przejść nad tym do porządku dziennego, zhakować system, rozbroić bombę, nauczyć się o tym rozmawiać, mówić o tych trudnościach i znajdować jakieś sposoby obejścia tego, żeby łatwiej nam było z tym żyć, po prostu nauczyć się z tym żyć w dobry sposób. Mówi Łukasz. Została nam siódma cecha, odnaleźć poczucie wspólnoty. Nasza rodzina to taka mikrowspólnota, która ma swoje zwyczaje i rytuały. Warto nadać im ważny sens, poszukać takich wspólnych praktyk i pielęgnować je, żebyśmy mieli jakieś swoje stałe zwyczaje. Zrobić taką mikrokulturę własnej rodziny. Mówi Agnieszka. Tak, chodzi o to, żebyśmy mieli swoje punkty odniesienia i zwyczaje, które mogą być zrozumiałe tylko dla nas. My mamy coś takiego zainicjowanego przez nasze dzieci. Dzień rodzinki. Nasze dzieci bardzo to lubią. Pozwalamy im wtedy jeść niezdrowe rzeczy, ale też fajnie spędzamy czas razem. I to jest taki nasz rytuał. Jeszcze nieregularny, ale specyficzny. Jak mówimy dzień rodzinki, to w naszym domu nasze dzieci i my wiemy, o co chodzi. Podsumowując, chodzi o to, żeby się po prostu kochać i przyjmować takimi, jakimi jesteśmy. Znać te wszystkie cechy dobrego małżeństwa, a przede wszystkim mieć świadomość, że w sakramencie małżeństwa jest Bóg. Nawet jeśli mój małżonek nie zmieni się do końca życia, zostanie takim, jakim jest dzisiaj, ze wszystkimi swoimi wadami, zranieniami, grzechami, ze wszystkim, to ja i tak cały ten pakiet przyjmuję. przyjmuję i kocham. Zawierzenie świętej rodzinie naszej relacji małżeńskiej oraz daru sakramentu małżeństwa. Święta Rodzino z Nazaretu, Jezu, Maryjo, Józefie. Zawierzamy Waszej miłości i opiece naszą relację małżeńską oraz dar sakramentu małżeństwa. Niech przez Wasz przykład oraz troskę codziennie wzrastają w nas miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Amen.